Właśnie w tym tygodniu, wiecie, taki werset się mnie dotknął akurat, to może nie z listu Piotra, ale z listu do Hebrajczyków, tylko że wrócimy do listu Piotra, bo to jest połączone. Ale z listu Hebrajczyków to jest rozdział 12 i 14 werset i tam jest napisane: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do uświęcenia i do pokoju, bez którego, bez uświęcenia, nikt nie ujrzy Pana. I jakoś tak to zajęło moje myśli. Uświęcenie, tak? Dążcie, tutaj jest napisane, tam oryginalnie to słowo to jest takie, że jakby ścigajcie, tak? Albo tam to jest takie słowo, które może być użyte w pozytywnym sensie albo w negatywnym sensie. W pozytywnym to znaczy, że coś bardzo chcesz doścignąć i to tak mocno ścigasz, w negatywnym to znaczy, że tak czegoś nienawidzisz, że aż to prześladujesz, nie? Czyli tu autor listu do Hebrajczyków mówi: musicie dążyć bardzo, tak? To nie jest takie po prostu, że sobie tam myślcie o tym, kiedy macie na to czas, czyli nigdy, tylko mówi, że to jest coś, co musisz ścigać, tak? Dlaczego to jest ważne, uświęcenie? No, mówi, bez tego nigdy nie ujrzy Pana. Jezus też mówił: błogosławieni czystego serca, bo oni Boga będą oglądać. Że jakby jest to warunek. Nie jest obietnica taka bezwarunkowa, że wszyscy będą oglądać Pana. Jakby tu Jezus mówi, że jest potrzebne uświęcenie każdemu z nas. I ja zacząłem się zastanawiać, co to w ogóle znaczy święty. To jest takie w sumie słowo, które w kręgach naszych, jakby chrześcijańskich, to jest tak często mówione, że i w sumie czasem nie wiem, czy wszyscy do końca wiemy, co to znaczy w ogóle. Że coś jest, że Bóg jest święty, 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 że właśnie uświęcenie. No to jest taki termin, który się na ogół każdemu z nas kojarzy, że po prostu ktoś jest dobry. Tak. Święty to znaczy, że jest dobry. Albo moralnie poprawny, moralnie dobry, perfekcyjny, taki w sensie kojarzy nam się po prostu z osobą moralną na ogół, albo tak w świecie ludzie czasem mówią, że o, świętoszek, tak, to taki, że mają na myśli, że taki dobry, że aż za dobry, że aż, nie wiem, chwali się tym, że, nie wiem, myśli, że jest lepszy od innych, tak, bo my jesteśmy gorsi, a ten nie postępuje tak jak my. Jest w tym jakaś część prawdy. To się zawiera w tym. Ja może nie będę tam dzisiaj was zawalać wersetami wszystkim ze Starego Testamentu, żeby wam udowodnić, że jest tak napisane i tak dalej, bo tam nie mamy może tyle czasu, dzisiaj to jest spotkanie członkowskie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, albo po prostu jak Berejczycy sprawdzić to, co mówię, na własną rękę, gdzieś we własnym zaciszu domowym z Panem. Ale wiecie, to słowo święty jest takie słowo w języku hebrajskim, kadosz, tak? I ono w sumie tak naprawdę oznacza coś, co jest oddzielone, co jest, można powiedzieć, inne niż reszta, jest unikalne w takim rozumieniu, że to jest coś jedyne w swoim rodzaju, ale takie coś, że no nie ma innego takiego, jakby tak kolokwialnie mówiąc, bez jakichś tam słownikowych definicji. Więc Bóg jest święty, tak? Czytamy. Jest nawet święty, 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 te trzy razy powtórzone. Bóg jest jakby święty, w jakim to jest, co to znaczy, że jest święty? No i jest, znaczy, że nie ma kogoś takiego jak Bóg, tak? Jest unikalny, jest w ogóle, no, jedyny w swoim rodzaju, jest oddzielony w sensie takim, że nie możesz z nim mieć takiej bezpośredniej styczności. Oczywiście jeszcze nie mówię o tym, że już mamy Jezusa i tak dalej, ale no na początku jeszcze jak człowiek zgrzeszył, został wygnany z ogrodu Eden, no nie miał już tej relacji z Bogiem, tak? Bóg jest po prostu zakryty, tak? Nie możesz mieć społeczności z grzechem, tak? Kiedy człowiek jest nieczysty, to nie może mieć człowiek wtedy społeczności z Bogiem, tak? Tak przynajmniej jest, mówi prawo w Starym Testamencie, tak? I jakby Bóg, wiecie, dał prawo Izraelowi, tak? I tam są napisane różne rzeczy, jakby co powinniście czynić, żeby być czyści, święci, tak? Żeby móc mieć ze mną społeczność, tak? I nie wiem, czy może znacie takie, jest takie na YouTubie, taki kanał się nazywa Bible Project i oni tam na ogół no tak potrafią jakby wizualizować różne tematy biblijne albo księgi biblijne, tak po prostu, żeby było łatwy, na przykład krótkie ileś tam minut opowiedzieć mniej więcej o czym jest dana księga, jest jakiś tam filmik animowany o tym i tak dalej. I oni na przykład w sumie fajnie tą kwestię tak przedstawili jako metaforę. Możemy sobie tak jakby przedstawić, że Słońce w naszym Układzie Słonecznym jest, można powiedzieć, unikalne, tak? Nie ma czegoś takiego innego jak Słońce u nas w Układzie Słonecznym, tak? Jest jedyne w swoim rodzaju, ono daje życie, tak? Dzięki Słońcu, tutaj jak promienie słoneczne padają, rosną rośliny, rośnie wszystko, tak? To jest jakby Słońce jest potrzebne do życia. Jakby nie było Słońca, to by nie było życia tutaj na Ziemi. Także jakby porównali to do tego, że można powiedzieć takim językiem biblijnym, że Słońce jest jakby święte, jest unikalne, jest oddzielone, nikt nie ma do niego dostępu, mimo że jesteśmy w jego świetle. Wiadomo, Słońce nie jest święte, nie chodzi o to, że to jest jakiś przedmiot święty, ale też fajnie to przedstawili, że Słońce jest dobre i pożyteczne, bo dzięki niemu żyjemy, tak jak dzięki Bogu, bo nas stworzył i my żyjemy dzięki Bogu, ale jednocześnie jest niebezpieczne, bo jest bardzo gorące. Im bliżej się chcesz przyjść do Słońca, no to musisz się liczyć z tym, że ono cię spali, tak? Bo nie jesteś przygotowany na to, żeby być tak blisko takiej wielkiej temperatury. I porównanie było takie, że tak samo Bóg jest święty, jest tak dobry, on darzy życiem wszystko, ale człowiek jest no, brudny, nieczysty, tak? I nie możesz po prostu pojawić się w Bożej obecności i żyć. Nie? Na przykład znamy tą historię, kiedy Izajasz miał wizję, nie? Że znalazł się w świątyni Pana i on od razu mówił, o ja nieczystych warg. On wiedział, że on siedzi w świątyni i zaraz umrze, bo jest w miejscu najświętszym, tak? W samej obecności Bożej. Tam był tron i wszystko, cała chwała Boża. I on wiedział, że czeka go śmierć, tak? Bo był człowiekiem nieczystym, tak? Nieczystych warg i tak dalej, czy grzesznym człowiekiem. On wiedział, że to nie jest jego miejsce. I Bóg chce mieć społeczność z ludźmi. Z nami. Więc kiedy dał prawo Izraelowi, to powiedział im, jak powinni się przygotować, tak? W jaki sposób, żeby móc być czyści, w sensie rytualnie czyści, tak? I żeby móc na przykład przyjść do namiotu zgromadzenia, przyjść, wiecie, z całym ludem Bożym, żeby się zgromadzić i móc korzystać z Bożej obecności. Bo Pan mieszka wśród swego ludu, tak? Tam czytamy w tym namiocie zgromadzenia. Mojżesz rozmawiał z samym Panem, tak? I były różne prawa. Nie tylko same moralne, w sensie takim, że nie będziesz krzywdzić bliźniego, tak? Nie będziesz kłamać, nie będziesz zabijać, nie będziesz tam, nie wiem, pożądać żony bliźniego, nie będziesz tam jak... No, cały zestaw. Ja nie będę tego wszystkiego, ale wiecie, jak jest. Trzecia Mojżeszowa się kłania. I były jeszcze zestawy praw takich rytualnych, na przykład nie będziecie jeść świnki, tak, jakichś płazów, tam takich kopytnych, takich ptaków i tak dalej. Po prostu to miało też na celu pokazać, że to jest naród oddzielony dla Pana, tak? Naród święty, który jest inny niż cała reszta, tak? Bo ma społeczność z Bogiem bliską. To tak w skrócie, że tak powiem, jakby... Bóg daje możliwość, bo chce mieć społeczność z człowiekiem. Żeby ta nieczystość została zmazana, że tak powiem, żebyśmy mogli korzystać z bliskiej Bożej obecności. I już wiemy, że Bóg jest święty, jakby mniej więcej co to oznacza, ale jest napisane, że wydążcie do uświęcenia. Tak? I co to dla nas oznacza, jako dla ludzi, którzy chcą iść za Jezusem, tak? Bo nie mamy już teraz takiego, my nie przestrzegamy takiego prawa mojżeszowego jak Żydzi, tak? Nie wiem, jemy normalnie mięso mielone i tak dalej, nikt jakby nie ma z tym problemu, nie jesteśmy Żydami, tak? Nie musimy tego przestrzegać. I coś się zmieniło, kiedy Jezus przyszedł, tak? Na ogół zawsze było tak, że jeśli, nie wiem, dotknąłeś się krwi jakichś płynów ustrojowych, martwego człowieka i tak dalej, byłeś nieczystym człowiekiem, nie mogłeś, jakby to nie było równoczesne z tym, że popełniłeś grzech, ale byłeś nieczysty. Grzechem byłoby to, jakbyś chciał w takim nieczystym stanie wejść w obecność Bożą, tak? Chciałbyś skorzystać, nie wiem, pójść do świątyni, kiedy jesteś nieczysty. To mogłeś się liczyć z tym, że umrzesz, nie? I to nie dlatego, że Bóg był zły, tylko dlatego, że właśnie był tak dobry, że jego obecność, no jakby, no, to nie współgra śmierć z życiem. Nie da się tak. I w pewnym momencie przychodzi Jezus i Jezus dotyka się martwych, dotyka się chorych ludzi, trędowatych ludzi, dotyka się kobiety, która ma, wiecie, ten krwotok, tak? Przez wiele, wiele lat ona nie mogła wchodzić do świątyni. Ona przez te 12 lat, jak miała ten krwotok, to ona nie mogła korzystać z życia takiego, że tak powiem, społeczności z Bogiem. Wtedy Bóg był w świątyni, tak? I jak chciałeś doświadczyć Bożej obecności, no to musiałeś iść do świątyni. Ona nie mogła tam wejść przez 12 lat, nie? Podejrzewam, że chciała. To już jakby nie liczyć tylko tego, że była wykluczona społecznie, bo każdy się bał jej dotknąć i tak dalej, ale podejrzewam, że chciała korzystać z tego, żeby wejść do świątyni, tam przynajmniej na ten dziedziniec kobiet, gdzie mogła wejść i doświadczać Bożej obecności. I Jezus się pojawia i dzieje się coś innego, tak? Nie ma tak, że Jezus dotyka martwego i staje się nieczystym człowiekiem, tylko fajnie, oni też to pokazali, że jego czystość, jego świętość przechodzi na człowieka martwego. Nie odwrotnie. Tylko to Jezus sprawia coś, że ten człowiek staje się czysty. Doznaje uzdrowienia. Wstaje z martwych. Tak? Ta kobieta przestaje mieć krwotok. Ona może teraz korzystać z Bożej obecności. Więc Jezus robi coś innego. On sprawia, że człowiek może stać się czystym człowiekiem. Bez konieczności zabijania wszystkich zwierząt, jak to było w prawie mojżeszowym, tak? I jest taki werset, on jest też w liście do Hebrajczyków. To jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 werset i trochę dalej. W sumie to bardziej chodzi o 14. 14 werset mówi, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Tu wcześniej mówi, mocą tej woli, tam woli Bożej, jakby skracając kontekst, jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jesteśmy uświęceni, tak? Bo Jezus oddał swoje ciało na ofiarę, jako baranek. No? A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. To jakiś czas temu Paweł, tak? Głosił na ten temat. Lecz gdy On, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czasem ten werset jest tak rozumiany, no, że jesteś już taki doskonały, bo Jezus za ciebie zapłacił. Co nie? I jakby, biorąc pod uwagę kontekst, ten kontekst mówi raczej o tym, że Jezus swoją ofiarą na zawsze doskonałymi uczynił nas w takim sensie, że możesz bez żadnego strachu wejść w Bożą obecność, przed Boży tron, jak to mówi, podejdźmy do tronu łaski w stosownej chwili. Nie? Nie musisz iść specjalnie złożyć jakieś ofiary, nie wiem, odczekać 10 dni po tym, jak dotknąłeś jakiejś krwi czy czegoś w tym stylu, bo Jezus sprawił, że nie musisz już tego robić. Zapłacił swoją ofiarą, raz na zawsze uczynił cię doskonałym do czego? Do tego, że możesz zawsze przyjść przed Bożą obecność. Zawsze. Nie musisz czekać, tak? Nawet jak zgrzeszysz, to nie musisz poczekać 5 dni, żeby, nie wiem, Bóg stwierdził, że mu przejdzie gniew na ciebie i wtedy się pojawisz. Tylko od razu po, jak tylko wiesz, że źle zrobiłeś, odczujesz skruchę, odczujesz to, bo sam Duch Chrystusa będzie cię przekonywał. To On cię nie przekonuje o tym, zgrzeszyłeś, teraz musisz poczekać 15 dni, nie dotykać nikogo, usiąść na krześle, uważaj, żebyś nie dotknął męża czy żony, bo jeszcze on stanie się przez ciebie nieczystym człowiekiem. Potem idź, zarżnij tam 2 gołębie albo, nie wiem, barana i tak dalej i wtedy możesz przyjść i wyznać mi grzech i przeprosić. Nie ma czegoś takiego już, tak? Nie musisz tego robić, bo droga jest otwarta, tak? W miejscu najświętsze zasłona została rozdarta, bo to, wiesz, czytamy, zasłoną było ciało Chrystusa. Jego ciało zostało rozdarte, zabite. Masz dostęp teraz, tak? W tej chwili. Potrzebujesz teraz? Przychodzisz teraz do Jezusa, nie musisz czekać. To nie zachęca nas do tego, żeby myśleć, o, zgrzeszyłem, ale i tak za 5 sekund przyjdę do Jezusa, powiem mu przepraszam i jest wszystko w porządku. Bo to jest tylko gadanie, to nie jest przemiana twojego serca. Ale tak czy siak, droga jest otwarta, tak? I jeśli masz serce takie, że Jezus cię przekonuje, że zgrzeszyłeś, no to mówi, razy ci przyjdź do mnie, tak? Mówi, Bóg jest sprawiedliwy i odpuści nam. jeśli wyznajemy nasze grzechy. Bo wierzę, że człowiek, który trwa w Jezusie, który żyje z Jezusem, nie będzie trwał w grzechu. Bo nie da rady, po prostu. Ten duch cię po prostu będzie tak ściskał. Ja nie mówię, że się nie da odpaść od Chrystusa, tak? Ale po prostu będziesz odczuwał, bo Jezus się troszczy o swoich. Będziesz odczuwał, że jest coś nie tak, że musisz coś z tym zrobić, że musisz, nie wiem, bo możesz, wiesz, wiecie, mieć bunt przed samym Panem, tak? Ale to równie dobrze łączy się z tym, że nie wiem, zrobiłeś coś komuś, tak? I musisz tą sprawę też załatwić, bo grzech przeciwko braciom i siostrom to jest tak, jakby grzeszyć przeciwko Bogu. Nie ma czegoś takiego, że jak to mówi, kochamy Boga, ale nienawidzimy braci. No, albo coś, nie wiem, mamy z nimi zatargi, nieprzebaczenie, jakieś nie wiadomo co. Bo to są tak samo nasi współbracia, współsiostry, którzy mają Jezusa Chrystusa w sobie, Jego Ducha. Więc mówi, masz przyjść, bo Jezus chce, żebyś miał sprawy uregulowane. Bo chce, żebyś żył właśnie w uświęceniu, tak? I co dla nas teraz oznacza uświęcenie, tak? Dla nas nie oznacza to, że nie możesz zjeść tego, nie możesz, nie wiem, tego, właśnie tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, że musisz czekać ileś dni, nikogo nie dotykać i tak dalej. Mówi, Jezus zapłacił raz na zawsze, jest uczynione droga dla ciebie przed sam Boży tron, przed samym miejsce najświętsze, nie musisz czekać. Ale są inne sprawy, którymi Jezus chce, żebyś, który ma na myśli, mówiąc, co to znaczy, żebyśmy żyli w uświęceniu. Tak? Bo Jezus, czytamy, stał się dla nas uświęceniem, a jednocześnie, wróćmy do pierwszego listu Piotra, mówi Piotr w pierwszym rozdziale, to będzie 13 werset, on jakby, no wiadomo, cała myśl się zaczyna od początku, ale mówi o tym, że czeka nas zbawienie, celem naszej wiary jest zbawienie dusz, mówi, że to zbawienie było zwiastowane przez proroków już w Starym Testamencie. Oni jakby mówi, że starali się wybadać, kiedy ten czas łaski nadejdzie, bo już sam Duch Chrystusa ich mówił, co on ma nadejść. Tak? On mówił, że mają nadejść cierpienia na Chrystusa, ale potem po tych cierpieniach ma być uwielbienie Jego wielkie. No i mówi, że zostało objawione tym prorokom to, że oni nie dla samych siebie mówili te słowa, na przykład Izajasz, tylko mówi, że oni usługiwali nam, tak? Czyli już tam tym, co Piotr do nich pisał te 2000 lat temu, do których pisał list. Mówi, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez apostołów, którzy w Duchu Świętym opowiadali nam radosną nowinę. Jaką nowinę nam opowiadali? Ewangelię o Jezusie Chrystusie, tak? I mówi, że to są takie rzeczy, że nawet sami aniołowie wejrzeć nie pragną. Jakieś wielkie, wspaniałe rzeczy. I mówi, nam zostało to zbawienie jakby zrealizowane, tak? Dla nas to już jest. Marzysz z tego korzystać, tak? Jezus już przyszedł 2000 lat temu. Wielkie rzeczy dokonał. Uratował ciebie. On chce, żebyś dalej za nim szedł, nie? Bo chce dać ci to wielkie dziedzictwo, które właśnie jest tu wcześniej wspomniane, niewiędnące, niezniszczalne i tak dalej. I mówi w 13 wersecie Piotr, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr mówi, że dlatego jest tu taki łącznik. Mówi, jest wielkie zbawienie przygotowane, te, które prorocy się wywiadywali tyle lat temu, ale okazało się, że to oni tego nie doświadczyli, ale wy tego doświadczyliście. A mianowicie czego? Tego, że Jezus nadszedł i to, że Jezus ogłosił całą Ewangelię i teraz wszyscy z tego korzystamy. Ja, wy i tak dalej, kiedyś usłyszeliście Ewangelię, Jezus was dotknął, ta moc słowa, duch w tym słowie pociągnął was. Jesteśmy tutaj i mówi dlatego, że macie to wielkie zbawienie, które Jezus przygotował. Co macie zrobić? Okiełzajcie umysły wasze. To jest tam, mówi, że zapnijcie tam pas bioder umysłu waszego, tak? Czyli mamy być gotowi w myśleniu i trzeźwi i mamy całkowicie nadzieję naszą położyć w łasce, która nam jest dana w objawieniu, czyli ukazaniu. Było coś zakryte, jest, był zakryty, jest odkryty, jeszcze będzie odkryty, kiedy przyjdzie, to już tak totalnie będzie odkryty. On, to jest nasza nadzieja, tak? My żyjemy nadzieją tego, że czekamy na Jezusa, ale już Jezus nam się objawił w takim sensie, że możemy Go poznawać. Możemy Go doświadczać. On działa w naszym życiu. Działa w waszym życiu, tak? Mówi, musimy położyć całkowicie nadzieję w tym, w tej łasce, która nam jest dana, w tym, że Jezus się objawił. To jest ta łaska. I mówi, jako dzieci posłuszne, tak? Nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, kiedy nie byliście świadomi, tak? Wcześniej nie wiedziałeś tego. Kiedy byłeś człowiekiem, który żył w świecie, nie interesowały cię te sprawy. Ale mówi, teraz, kiedy poznałeś prawdę, bo usłyszałeś słowo życia, bo usłyszałeś, co Jezus mówi, tak? Idziesz za Jezusem, jeśli znasz prawdę, to mówi, jako dzieci posłuszne. Czemu posłuszne? Temu, co go Jezus nauczył, tak? Komu ma być posłuszny? Jezusowi. Mówi, bądźcie jak dzieci posłuszne, które się nie kierują swoimi starymi pożądliwościami, które wcześniej wami władały, nie? Mówi, coś wcześniej żyłeś inaczej, nie? Ja wcześniej żyłem inaczej. Ja nie zajmowałem się tym, co Jezus mówi. Nie zajmowałem się słowem. Nie bardzo mnie interesowało życie Kościoła i tak dalej, nie? Jak to jest żyć z Jezusem. Mnie interesowały po prostu, no, impreza albo, nie wiem, no, picie i tak dalej, żeby było fajnie. No, tak jak was pewnie, no, interesowało. Może nie wszystkich, bo nie wszyscy byli tacy źli. Ale mówi, to było kiedyś, tak? To wami wcześniej kierowały te pożądliwości. Żyłeś według tego, co ty chciałeś, tak? Chciałem to, robiłem to. Moje życie, moja rzeczywistość, ja sam zdecyduję, co ja chcę, nie? Ale mówi, teraz już nie ma być tak, że ty sam sobie chodzisz według twojego widzimisię, jak sobie chcesz żyć, ale mówi, że masz być posłuszny temu, który cię powołał. Dzieci posłuszne. Słuchają się swojego ojca albo matki, tak? I mówi wtedy, że za przykładem świętego, który was powołał, tego oddzielonego, tego, który jest unikalny, który jest moralnie doskonały, tak? Jeśli już bierzemy taką miarę. I za przykładem tego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. To jakby on to sprowadza jakby chrześcijaństwo nie do tego, że po prostu czytamy Biblię i znamy teologię, tylko sprowadza życie z Jezusem do postępowania. Nie do tego, ile wiesz, jaki masz wielki poziom objawienia i tak dalej, tak? I potrafisz super może to przekazać i powiedzieć, ale mówi, że on chce, żebyśmy byli święci w postępowaniu wszelkim naszym. Cokolwiek robisz, jak to mówi Paweł, rób na chwałę Pana. I co to za postępowanie, tak? Czego on od nas chce? Czego Jezus ode mnie chce? Czego chce od ciebie? Można się nad tym zastanowić, tak? No bo mówi, wszelkie postępowanie, jakby no to co on ma na myśli? Czego on od nas oczekuje, tak? Bo mówi, no świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. On to cytuje z trzeciej Mojżeszowej. To, co sam Bóg powiedział do narodu Izraela, kiedy nadawał prawo, kiedy im tłumaczył to wszystko, jak mają żyć, żeby żyć świętym życiem, to tutaj Piotr to sprowadza do tego, że mamy też być święci we wszelkim postępowaniu, tak? I nie tylko Piotr o tym mówi. W sumie to jest tak naprawdę multum fragmentów, które mówią o tym, jak człowiek święty postępuje, tak? Bo to jest też tak, to trochę jest takie ciężkie do zrozumienia, bo z jednej strony mówimy, że jeśli poszliśmy za Jezusem, już jesteśmy święci, tak? Jak to Paweł pisze, czy pisze list tam do świętych i do wierzących tam z Koryntu i tak dalej. I jednocześnie mówi, że mamy tu być święci w każdym postępowaniu, tak? I to nie jest zgrzyt żaden, że mamy trwać w uświęceniu, dążyć do uświęcenia, więc człowiek powie, no to chwilę, no to Jezus sprawił, że jestem święty, a jednocześnie każe mi dążyć i ścigać uświęcenie, no to coś tu się nie zgadza, bo jestem i nie jestem, o co chodzi, tak? I jednocześnie jesteś święty, bo jeśli uwierzyłeś w Jezusa, trwasz w Jezusie, no to Jezus mieszka w tobie, razem z Ojcem.
Tak?
Czytamy, w duchu mieszkają w tobie. Ojciec, Bóg jest święty, Jezus jest święty, duch, czytamy, no też nazywa się święty, tak? Więc ich natura została, mówi, my mamy teraz, do czego zostaliśmy zbawieni? Ktoś powie, do nieba. Też, to jest cel, jakby tak, żebyśmy żyli z Jezusem. Ale on chciał zmienić naszą naturę, tak? My mieliśmy starą naturę, no? Coś musiało się zmienić. Jezus nie chce, żeby po prostu człowiek przyjął Jezusa, ale nic się w moim życiu nie zmieniło, tak? Żyję sobie jak żyłem, ale po prostu mój status się zmienił teraz. Mój status to święty, a nie grzesznik, bo powiedziałem modlitwę, jak wyszedłem, tak? I przyjąłem Jezusa do serca. Jezus chce, żeby moje życie się zmieniło, tak?
Amen.
Nie, żeby nie zostało takie samo, bo jeśli zostanie takie samo, no to mówi, to tacy ludzie nie mają udziału w Królestwie Bożym. Bo ja byłem kłamcą, ja byłem, wiecie, pijakiem i tak dalej. No może nie takim pijakiem, że sobie wyobrażacie, że tam, nie wiem, byłem jakimś AA i tak dalej, tak? Ale no, robiłem to, tak? No. Więc mówi, no tacy ludzie, którzy no, nie żyją według tego, co Jezus naucza, no to nie mają udziału w Królestwie Bożym, tak? Więc o co chodzi? Mówi, że zostaliśmy przez łaskę zbawieni, przez wiarę, ale mówi, do tych uczynków, które zostały nam już przygotowane wcześniej, tych dobrych. Bo Jezus przyszedł po to, żeby się nasze życie zmieniło, żebyśmy mogli się Bogu podobać, tak? Na tym polega te nowe przymierze, tak w sumie też, tak? Że Bóg chce włożyć swoje prawo w nasze serce, tak? A nie, żeby sobie nic się nie zmieniło, tak? Jeśli coś, jeśli Jego wola jest w naszym sercu, to coś znaczy, że się musiało zmienić. I masz wybór, czy żyjesz według tego, czy jednak żyjesz według swojej starej natury, tak? Czytamy w Efezjan 1:4, że w Nim, w Jezusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Tak? Też. Przed obliczem Jego. Święci i nienaganni. To jest jakby cel, tak? Tego mówi, wybrał nas do, żebyśmy byli tacy. Mówi też list Efezjan 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka. On to pisze do ludzi wierzących, tak? Tam czytamy. To on pisze nawet święci, wierzący w Pana naszego Jezusa Chrystusa, mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z czym? Z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I mówi, co? I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tak? Więc mówi, jest stare, które musicie zewlec. Nie żyj tak, mówi. Zostaw to, co było. To jest stare. Mówi, teraz odnówcie się w duchu umysłu waszego. Jak się mamy odnowić? Przez słowo Jezusa. To odnawia, tak? Jego nauka. To kształtuje moje myślenie, a później to kształtuje moje życie. Mamy się oblec w nowego człowieka. Co to za nowy człowiek, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy? To jest człowiek, który wzorem jest Jezus, tak? Jak to mówi, wy macie patrzeć na tego sprawcę i dokończyciela waszej wiary. W wielu miejscach jest zawsze tak wspomniane, że my mamy patrzeć na Jezusa, który jest wzorem i tak dalej. I dla nas wszystkim on uosobił to, jak ojciec chce, żeby... Co jest wzorem, co jest jakby standardem Bożym, że tak powiem, jak się mówi. No, no i co ten Jezus zrobił? On umarł, zmartwychwstał i przysłał ducha swojego, żebyśmy my też mogli żyć tak, jak on żył, tak? Bo chce przemienić nas, żeby, jak to mówi, był pierworodnym spośród wielu braci, ale Bóg chce, żebyśmy wszyscy byli podobni na obraz jego syna, nie? Tak? Więc chciał to nam umożliwić, bo nikt nie był w stanie spełnić tego standardu, nie? Więc Jezus przyszedł po to, żebyśmy my mogli żyć, po prostu żyć. Żyć to znaczy być w woli Bożej, być tak, jak Bóg chce, tak? To znaczy życie, bo Bóg jest życiem. Jeśli ktoś tak myśli sobie, że on chce żyć, ale bez Boga, no to jednocześnie tak sobie można... To jest taki paradoks, no bo jak możesz żyć bez tego, który jest dawcą życia, tak? Nie da się. Jesteś automatycznie w śmierci, tylko wydaje ci się, że żyjesz. Więc mówi, musisz się oblec w nowego człowieka. I często się na tym kończy, nie? Ale tam dalej apostoł Paweł mówi, na przykład, co to znaczy, tak? Że się obleczasz w tego nowego człowieka. I mówi 25 werset, przeto, czyli to jest takie więc, tak? Skoro nakładasz nowego, lekarz starego nakładasz nowego, to mówi więc. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest fragment, tak? On tu jakby tłumaczy, jak wygląda życie nowego człowieka, którego mamy się przyoblec. No. Jak się charakteryzuje człowiek, który trwa w Jezusie, który idzie za Jezusem, który idzie za nauką Jezusa, tak? Bo Jezus tego nauczył. Po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami, po miłości wzajemnej, tak? I w sumie to wszystko, co tu przeczytałem, no to jest, można podsumować, że to jest miłość wzajemna, szczególnie pośród braci i sióstr w Kościele, tak? On tu jakby eliminuje wszelkie grzeszne postępowanie, no, krótko mówiąc, tak? Że nowy człowiek żyje inaczej. Mówi jeszcze, to już na przykład z listu do Koryntian, jakby uświęcenie też ma aspekt taki, bo często, wiecie, często jakby kojarzy nam się to tylko z takim, że musimy być oddzieleni od świata, tak? To też to znaczy, zaraz przeczytam ten fragment, nie? Bo to też to znaczy. Ale często człowiek zapomina o tym członie, gdzie właśnie miłość wzajemna, tak? Jezus, nie wiem, czy w sumie tak nad tym myśleliście, ale Jezus dlatego przyszedł, bo tak bardzo nas umiłował, że wszystko zostawił, co miał Ojca, tak? Całą chwałę, wszystko mówi, że obdarł z tego, tam to jakby zrezygnował z tego wszystkiego, co miał, z całej tej chwały i tak dalej, którą miał u Ojca i zgodził się zostać takim zwykłym człowiekiem, który doświadcza bólu, który doświadcza tego wszystkiego, co my doświadczamy, jak to czytamy, tylko z wyjątkiem grzechu, ale też był kuszony i zgodził się po prostu przyjąć takie marne życie dlatego, że mnie umiłował i ciebie umiłował. Więc Jezusa charakteryzowała miłość. Znamy, że Bóg jest miłością i jednocześnie jest święty, święty, święty też. I to nie wyklucza jedno drugiego, bo jest i miłością i sprawiedliwy jest. Więc skoro człowiek nie mógł przyjść, bo był tak święty, że nikt nie był na czysty i tak dalej, żeby móc przebywać stale w Bożej obecności, to jego miłość sprawiła to, że posłał swojego Syna, żeby umożliwić nam drogę ratunku, żebyśmy mogli być, żeby ta społeczność, ta relacja znów zostały odbudowane, jak w ogrodzie Eden, gdzie Adam z Ewą żyli z Bogiem po prostu. Do tego Bóg dąży, żeby z powrotem odbudować to. I dlatego Jezus też przyszedł, tak, żebyśmy my mogli być z powrotem razem. Więc Jezusa miłość charakteryzowała. Ta miłość się charakteryzuje w różny sposób, tak? Czasem napomina, czasem potrafi powiedzieć szczerze, tak? Kto jaki jest. Jezus nie bardzo mówił w sumie prostolinijnie ludziom, co potrzebowali usłyszeć. Jedni potrzebowali usłyszeć słowo pocieszenia i miłości, inni potrzebowali usłyszeć słowo nagany, napomnienia. Prawdy. Po prostu Jezus mówił prawdę. I jednocześnie też uświęcenie oznacza to, że nie możemy żyć według modły tego świata. I to jest prawda. Tego też słowo naucza. Jezus wie, że mówi, ja nie proszę, żebyś ich zabrał z tego świata. Więc nie jego myślą nie jest to, że mamy zniknąć gdzieś indziej, tak? A ci źli ludzie na tym świecie niech sobie tutaj zostaną i gniją. Tylko Jezus chce użyć nas do tego, żeby inni ci ludzie właśnie w tym świecie też przyszli do Niego. doświadczyli Jego miłości, doświadczyli prawdy, bo to kiedyś sobie tak wyobrażałem, wiecie, jak to jest, że mówimy, jesteśmy ciałem Chrystusa, a w każdym z nas mieszka no Duch Chrystusa, tak? Czyli Jego osoba, nie? I ja tak sobie to wyobrażałem, że jakby skoro we mnie mieszka Jezus, was mieszka, tak? To kiedy ja słucham głowy, słucham Jezusa, tak? I idę, nie wiem, i komuś pomagam, bo nie wiem, pomogę mu tam coś wnieść, albo nie wiem, zakupy mu zrobię, czy coś w tym stylu, to tak jakby Jezus pomógł tej osobie, bo to on jakby z głowy wyszła ta myśl, ja byłem tylko jakby ręką, która zrobiła to, co on chciał, nie? I kiedy jakby też zacząłem myśleć w taki sposób, że to jakby no Jezus działa przez nas dla innych ludzi, tak? Bo on używa swojego ciała teraz tu na tym świecie, a posłał swojego ducha, jego osoba, jego charakter, to wszystko, jaki Jezus jest, jest w tym duchu. I jeśli Jezus chce, a ty jesteś zgodny z jego wolą, to tak jakby Jezus sam wszedł do człowieka. Dlatego tak sobie myślałem, że kiedy ja, ktoś, wiecie, mi zwiastował słowo, to po prostu ten człowiek był posłuszny w woli Jezusa, który jakby w tej osobie przyszedł do mnie i ja słyszałem słowa Jezusa, tak? Tylko po prostu nie z ust Jezusa fizycznego, ale z jego ciała, nie? Z innej osoby, która jest w ciele Chrystusa, w kościele, tak? Jezus jakby dalej działa w taki sposób, nie? Przez swój kościół, więc on chce, żeby inni też skorzystali, ale jednocześnie mówi, że musimy się wyróżniać. Musi być różnica między nami a światem, że tak powiem. I ta różnica na przykład na czym ma polegać? Tu apostoł Paweł w liście do Koryntian, to jest 6:14, mówi na przykład: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Więc Paweł mówi też, że nie możesz żyć tak, jak żyją ludzie ze świata, mieć z nimi społeczność i jakby no w tym sensie kalasz się wtedy, tak? W takim sensie no stajesz się, jakby można no, w takim starotestamentowym językiem mówić, no nieczystym człowiekiem, bo zamiast ty oddziaływać na tych ludzi, to oni oddziałują na ciebie, tak? Bierzesz udział w ich życiu na przykład. Chyba, że nie bierzesz, no to wtedy inna sprawa, tak? Bo wiadomo, żyjemy razem w tym świecie, chodzimy do pracy, gdzie chodzą ludzie niewierzący do pracy, tak? Robimy zakupy, tak samo jak ludzie niewierzący robią zakupy. No nie ma w nas nic super wyjątkowego, po czym oni poznają, o, jak on super robi zakupy, na pewno Bóg jest z nim. To nie taka rzecz, tak? Ale postępowanie tego, jak traktujesz innych ludzi, tak? I jednocześnie nie możesz się zgadzać na wszystko, co świat ci proponuje, tak? To, jak świat funkcjonuje. Jeśli to, co ten człowiek ci powie, kłóci się z tym, co Jezus mówi, to nie możesz brać w tym udziału. Tak? Bo jeśli weźmiesz, no to po prostu, no mówi, masz wtedy społeczność z ciemnością, a nie ze światłością, tak? Później człowiek się dziwi, dlaczego, co się stało, nie słyszę głosu Pana teraz, o, nie wiem, jakoś nie czuję Jezusa, tak, i tak dalej. Chociaż no, nie na uczuciach mamy chodzić, ale według wiary, ale myślę, że od razu odczujesz, jak zdryfujesz. Będziesz wiedział, że coś jest nie tak. Ja przynajmniej tak mam, ale myślę, że wy też. Więc jakby tu Paweł przestrzega, nie? Tu nie ma... Nie możesz mieć w jednym jarzmie, tak? W jednym jarzmie, no to tak jak to jest to porównanie, że szły osły czy tam bydło, jak orały ziemię, no to mają na sobie te jarzmo i no nie da się iść razem z niewierzącym, bo niewierzący zawsze będzie ciągnął w coś, co się nie podoba Jezusowi. Może nie we wszystkim, tak, bo nie zawsze ci ludzie są aż tacy źli do szpiku kości, że pragną tylko morderstwa, nie wiem, gwałtu i tak dalej, tak? Bo na co dzień no, raczej są, że tak powiem, zwyczajni, jak to w sensie takim ludzkim, moralnie dobrzy, tak? Bo jakby no, skąd się to bierze, każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży, ale jeśli dla człowieka Jezus nie jest z tym skarbem najważniejszym, to zawsze będzie w pewnym momencie będzie ciągnął w stronę swoją, swojej własnej porządliwości, swojej własnego myślenia, tak? No i będziesz musiał wtedy zdecydować, czy idziesz tak, jak ten człowiek proponuje, czy idziesz tak, jak Jezus mówi, tak? No jakby to prędzej czy później nastąpi, tak? To jest nieuniknione, że tak powiem, bo świat nienawidzi Jezusa, tak? I zawsze będzie rozjazd między życiem człowieka, który nie zna Jezusa, a tym, co Jezus nauczył, tak? Szczególnie to się też ma znaczenie, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, że nikt nie może być moim uczniem, jeśli nie bierze krzyża swojego codziennie. Tak? To znaczy rezygnuje z mojego własnego ja, z moich własnych myśli, porządliwości, pragnień i tak dalej na rzecz tego, co Jezus chce. To jest, no, trudne. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, ale jak widać, jesteś człowiekiem świętym, kiedy trwasz w Jezusie, no, żyjesz w Jezusie, przyjąłeś Jezusa, to jest super początek. Jezus mówi, trwaj w tym, tak? Trwaj we mnie, zachowuj moje słowo, tak? Tak będziecie trwać we mnie, tak będziecie czerpać z tego krzewu winnego te soki, minerały i tak dalej. Jeśli no, nie czerpiesz z tego krzewu winnego, no to nie czerpiesz znikąd, bo nie da się, tak? Jak gałązka jest odłączona tam od drzewa, no to no, ona nie czerpie niczego, tak? Ona przez to podłączenie się odżywia. A jeśli się nie odżywia, no to więdnie. No. I schnie. Więc jednocześnie mówi, jesteście święci, ale mówi, bądźcie święci, tak jak ja jestem święty. No. We wszelkim postępowaniu waszym. I to się nie kłóci. Nie kłóci się to. No chyba, że myśleliście do tej pory, że po prostu właśnie wystarczy, że to tylko tak wygląda, że człowiek przyjął Jezusa i dziękuję i nic się w życiu nie zmienia. Ale wydaje mi się, że nie. Mi się wydaje, że jeśli człowiek tak, wiecie, szczerze przyjmie Jezusa i skorzysta z tej modlitwy, bo ja nie jestem, wiecie, przeciwny takim modlitwom o przyjęcie Jezusa, że wychodzisz gdzieś do przodu i tak dalej. Ja nie neguję tego, nie? Bo ja sam też tak się nawracałem. Wiele ludzi tak się nawracało. I wierzę, że jeśli człowiek, wiecie, no, zacznie od tego, to jest dobry początek, nie? Później jakby jest dalej życie z Jezusem, chodzenie z Jezusem, tak? I jakby liczy się też to, co Jezus mówi, tak? Jezus dużo mówi różnych rzeczy i często po prostu skupiamy się na super obietnicach tylko. A jakby nie myślimy o tym, czego Jezus wymaga od swoich uczniów. A jest tego też trochę, ale po co to jest wszystko? Żebyśmy mogli być z Nim w relacji, tak? Żebyśmy mogli być razem z Ojcem, żeby ta cała ta relacja z początku mogła zostać z powrotem odzyskana. Jakby, nie? To jest takie coś, że ty żyjąc z Jezusem masz społeczność z życiem. Tak? Jezus powiedział, ja jestem życiem. I to jest takie coś, że po prostu, no, jeśli czerpiesz z życia, no to kwitniesz, to rośniesz, coś dzieje się na dobre, tak? Nikt chyba jeszcze nie narzekał, że żyje. No, oczywiście oprócz może tam osób w depresjach, które doświadczyły różnych ciężkich rzeczy w życiu, może czasami mają takie myśli, tak, że chciałbym umrzeć albo coś, tak? Ale człowiek czerpiąc z życia, no raczej jest to dla niego dobre i raduje się z tego i pożyteczne to jest. I kiedy czerpiesz z Jezusa, no to kwitniesz. Po prostu. Żyjesz. Tak naprawdę. Według takiego Bożego myślenia. Dopiero wtedy żyjesz. Nie? I mamy tą starą naturę, która będzie się sprzeciwiać. Która będzie walczyć przeciwko Duchowi. Aż do momentu, kiedy będziemy odnowieni, kiedy Jezus przyjdzie. Chyba się z Nim spotkamy. Dążymy do uświęcenia. To nie jest coś, co jest od razu. Tak? To jest proces, gdzie uczysz się. Tu Piotr też mówi, że niestety nieraz, gdy trzeba, jesteśmy zasmuceni różnymi próbami, tak? Ale po co? Po to, żeby ta nasza wiara była czystsza niż złoto, które się w ogniu próbuje i tak dalej, żebyśmy, mówi, mogli być przygotowani na spotkanie z Jezusem. Nie? Po to to wszystko. Nie? I to jest takie, no, że jesteś, jak to mówi, człowiek człowieka ostrzy, czy jak to tam jest w przypowieściach. Tak? Jesteś, po prostu zdarzają się rzeczy w życiu, przez które Pan kształtuje twój charakter w tobie. Nie? I to jest dla starej natury bolesny proces, bo stara natura w ten sposób umiera, tak? Jeśli ty chcesz żyć według ducha, chcesz żyć według tej nowej natury, według tego, co Jezus chce dla ciebie, tak? Ale mówi, że to jest konieczne. Dlaczego? Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Myślę, że to nie są takie po prostu słowa rzucone na wiatr, nie? Że tak powiem im tak, żeby się starali, ale tak naprawdę to i tak mnie zobaczą. Jezus nie mówi jakichś takich, wiecie, rzeczy, żeby ludzi fałszywie zwodzić. Coś im powie, że czegoś chce, ale tak naprawdę nie chce. Zaraz znajdzie się, wiecie, jakaś interpretacja, jak to tak obejść te słowa, żeby no tak jakoś to złagodzić i tak dalej. Nie wiem, czy trzeba to łagodzić. Na koniec apostoł Paweł, wiecie, mówi takie słowa. W drugim liście do Tymoteusza 2:20. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Tam cały ten rozdział jest o tym, bądź dobrym żołnierzem Chrystusa, a dobry żołnierz nie pląta się w sprawy tego świata, tylko żeby się podobać temu, który go do wojska powołał i tak dalej, i tak dalej. On mówi w sumie to samo, co rozważamy. Mówi, jeśli chcesz być naczyniem przydatnym dla Pana, tak, używanym, żeby Jezus działał przez ciebie, tak, no to mówi, jest tu pewien warunek, gdzie mówisz, musisz zachować, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, czyli tam, on tam też wymienia. Jakby całe plątanie się w sprawy tego świata, a nie podobanie się temu, który ciebie powołał. Czyli, no, Jezus cię powołał. Mnie to, powiem szczerze, dosyć, no, tak wstrząsnęło. Nie to, żebym był zdziwiony, bo raczej to wiedziałem, tak, że Jezus tego chce, ale czasem dzieją się różne rzeczy, gdzie, wiecie, czasem człowiek myśli o sobie, że, jak to mówi, no, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. A czasem myśli o sobie człowiek, że no, jest wszystko spoko i okej. Okay. Czasem przez różne sytuacje się okazuje, że wcale tak spoko nie jest. Zawsze, jak to, zawsze się coś znajdzie, żeby jeszcze ta stara natura została bardziej uśmiercona. Ale chwała Jezusowi, bo powiem szczerze, no, dzięki temu człowiek później wychodzi z takich sytuacji i przemieniony. Przemienione myślenie ma, a przemienione myślenie to przemienione czyny i życie. I czasem potrzeba czegoś takiego, nie wiem, ja tak mam, wiecie, że ja czasami nie słucham ludzi. W sensie słucham, ale nie słucham. Jakby nie wiem, czy rozumiecie. I czasami widać, wiecie, człowiek musi od Jezusa dostać takim obuchem w głowę, nie? Żeby się zatrzymał i zastanowił się, jak żyjesz, człowieku, tak? Jak postępujesz? I nie jest fajnie, jak słyszysz od Jezusa prawdę, tak? Czasem na swój temat. Znaczy, no wiadomo, nikt nie lubi jakby słuchać rzeczy na swój temat, tak, że wiesz, że coś zrobiłeś nie tak, tak. Czasem nawet trudno się przyznać do błędu. Ale ja tak mam, że czasem dzieje się w życiu coś takiego, że no jakby ja potrzebuję takiego mocnego wstrząsu, bo wtedy lepiej zapamiętam lekcje. A jak tak jest, wiecie, tak normalnie, no to jakby tak coś tam człowiek, to o, dotknęło mnie słowo tego, a za tydzień już te słowo jakoś gdzieś tam sobie poleciało, nie? Na moment mnie dotknęło. Ale jak tak człowiek, no tak, zostanie wstrząśnięty, to i ma jakby słowo w danym temacie, no to jakoś tak ja wtedy bardziej zapamiętuję, nie wiem, jakby nie, tak jakoś, że tak powiem, można powiedzieć, traumatyczne przeżycia zostawiają lepszą pamięć. Także mówi, na krótko, gdy trzeba, Ale mówi, to jest po coś. Ku dziedzictwu, tak? To, co Paweł wspomniał. Nieskalanemu, niezwiędnącemu. No ja chcę korzystać z tego dziedzictwa. Ja chcę tam być z Jezusem. Chcę to zobaczyć. Nie, chcę się z Nim spotkać. To jest coś, co ja pragnę. Nie? Wy też tego pragniecie, wiesz, że to jest no, coś, po co w ogóle tu jesteśmy, tak? Że no, chcemy się spotkać z Jezusem. Nie? Tym, który tyle zrobił dla mojego życia, dla waszego życia. Ja chcę mieć w tym dział. I zostawmy to, co za nami, mówi, jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, tak jak kiedyś to było, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I on mówi w tym, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Mówi, czemu to jest takie poważne dla niego? Bo mówi, skoro jako ojca wzywasz tego, który sądzi bez względu na osobę, według uczynków, no to wiedz, że ten ojciec, on żeby ciebie wykupić z tego marnego postępowania, oddał swojego syna na śmierć. I dla niego to jest poważne. Dla ojca to jest poważne, tak? Bo mówi, ja zapłaciłem nie złotem i srebrem, tylko zapłaciłem moim synem. Dlatego mówi, wiedząc to, że ten Jezus, że ojciec oddał siebie, nie? Za mnie i za ciebie. Mówi, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja żyję dla tego, który mnie tak umiłował, że życie swoje oddał za mnie. Tak? Ja tak parafrazując, Paweł tak mówi. To jest, on miał to ważne, że on już nie żyje ja jako on, jako stara natura, żyje już Chrystus w nim, czyli ten nowy człowiek, nowa natura, ale dlaczego? Bo on miał cały czas to wiedział i to miał w sercu, że bo on oddał swoje życie za mnie, bo tak mnie umiłował aż do śmierci. To napędza Pawła, ta miłość. Także takie wyzwanie, kochani, takie rozważania ostatnie moje. Niech Jezus nas prowadzi w tym, jak powinniśmy postępować, w naszym postępowaniu, w naszym życiu z Nim, w naszym życiu wśród ludzi, w kontaktach, w relacjach z innymi też, w relacji z Jezusem, bo to się wszystko łączy. Że powstańmy.